Umiłowani w Chrystusie Panu naszym braterstwo, pokój Boży Wam. Jesteśmy tak liczną społecznością, że na pewno nie z wszystkimi miałem możliwość uściśnięcia dłoni. Chciałbym uczynić to właśnie z tego miejsca. Chciałbym przywitać Was, przywitać braci, którzy oglądają też, słuchają nas, nie siedząc tutaj na tej sali. I cieszę się, że Pan pobłogosławił nasze kroki, że dał takie możliwości, że mogliśmy zawitać. Po wielu, wielu latach próbowaliśmy się doszukać w naszej pamięci, w naszych kalendarzach, kiedy gościliśmy, a pamiętam, że byłem tutaj jeden dzień, ale zdaje się, że było to tak dawno. Według obliczeń mnie i mojej żony chyba w poprzednim stuleciu, więc było to dawno, a tak jak już mówimy o troszeczkę o biegnącym czasie, chciałbym jeszcze zapewnić braterstwa, że nie przyjeżdżałem tutaj, że nie miałem ochoty, bo bracia często nas zapraszali, ale tak się układało, że urlopy nasze przedsiębiorstwo zawsze miało w sierpniu, w lipcu było nam dużo, dużo trudniej. Teraz jestem zwolniony z obowiązków stawienia się do pracy, więc mamy więcej możliwości. Cieszymy się, że jesteśmy wśród braterstwa. Zacząłem tą myśl, że o biegnącym czasie jest miesiąc lipiec. 5 lipca była taka dosyć okrągła rocznica śmierci brata Juliusza Dąbka. Starsi bracia pamiętają, pokolenie starsze pamięta. Dzisiaj jest chyba 15, a za 4 dni, 19 lipca, będzie 40 lat, jak opuściłem Polskę. Kiedy wyjechaliśmy na stałe z moją małżonką, odjechałem jako młodzieniec. Dzisiaj przyjeżdżam do Was z siwymi włosami, ale z gorącym sercem. Drodzy braterstwo, muszę opanować troszeczkę mój drżący głos. Braterstwo mi wybaczą. Dzieliłem się na konwencji generalnej pozdrowieniami od braci z Francji, z Belgii, od naszych zgromadzeń z Alzacji. Teraz w czasie naszego pobytu tutaj w Polsce gościliśmy też w kilku zgromadzeniach, w zgromadzeniu w Krakowie. W poprzednią niedzielę gościliśmy w zgromadzeniu w Kościelisku. I stamtąd też braterstwo, a szczególnie brat Miksa, Ignacy z małżonką prosili, aby braterstwa tutaj serdecznie pozdrowić. Drodzy braterstwo, temat mój chciałbym zaczerpnąć z Dziejów Apostolskich. A dlaczego z Dziejów Apostolskich? Bo w naszym zgromadzeniu w drugiej części badamy Dzieje Apostolskie. Zakończyliśmy 15 rozdział, rozpoczęliśmy 16 rozdział z Dziejów Apostolskich. A chciałbym rozpocząć Dzieje Apostolskie, 15 rozdział, a 23 werset. Apostołowie i starsi, bracia braciom pochodzący z pogan w Antiochii, w Syrii, w Cylicji przesyłają pozdrowienia. Temat mój chciałbym, jeżeli pozwolicie, zatytułować Bracia braciom przesyłają pozdrowienia. Drodzy braterstwo, cieszę się, nie wspomniałem, że nadzwyczaj jest nas bardzo dużo z naszego zgromadzenia. Doliczyłem się 8 osób tutaj, więc jest nas dużo przedstawicieli z Francji. Bracia z naszego zgromadzenia mi pomagają moralnie ich obecnością. Także chciałbym właśnie podzielić się tematem z naszych badań, z niedzielnych, z naszych badań z Dziejów Apostolskich. Drodzy braterstwo, zauważyliście, że werset ten, pozdrowienia, w 15 rozdziale Dziejów Apostolskich, znajdujemy opis pewnych trudności, jakie miały miejsce w pierwotnym kościele, a dokładniej w zgromadzeniu w Antiochii. Gdybyśmy zobaczycie braterstwo na mapę, możecie odnaleźć w dzisiejszej wschodniej Turcji na granicy z Syrią jest takie miasto, która nazywa się dzisiaj Antakya, miasto na brzegu rzeki Orantę. Miasto znajdujące się na szlaku handlowym między Azją Mniejszą i Mezopotamią. Miasto to znane z historii biblijnych. Miasto to, które kiedyś było, za czasów rzymskich, było trzecim miastem świata co do liczby mieszkańców. Po Rzymie, po Aleksandrii było to trzecie miasto, miało w okresie jego rozkwitu największego przypuszczenia są między 400 a 600 tysięcy mieszkańców. Było to bardzo, bardzo duże miasto. Z opisów Nowego Testamentu dowiadujemy się, że pierwsze zbory chrześcijańskie składały się często właśnie z członków pochodzenia żydowskiego, jak i również też z braci i sióstr pochodzenia pogańskiego. I tak też było w Antiochii. Historia powstania i rozwoju tego zgromadzenia opisana jest w Dziejach Apostolskich, 11 rozdział, między 19 a 26 wersetem. Nie będziemy tych wersetów odczytywać. Werset 26 podaje tylko taką ciekawą informację, którą często cytujemy, że to w Antiochii właśnie pierwszy raz nazwano uczniów Chrystusowych jak? Chrześcijanami. Bardzo odpowiedzialna nazwa, odpowiedzialny tytuł. Współpraca braci z pogan, z braćmi pochodzenia żydowskiego z pewnością nie była zawsze taka łatwa. Widzimy to na przykładzie zarzutów, jakie stawiali rodowici Żydzi z Jerozolimy apostołowi Piotrowi. Czytamy w Dziejach Apostolskich, 11 rozdział, 3 werset. Zarzuty, że poszedłeś do mężów nieobrzezanych i jadłeś z nimi. Więc sprawa wspólnego nawet zasiadania do stołu. Potrzeba było dość długiego wykładu apostoła Piotra, aby ich przekonać i uspokoić, aby rozwiać ich wątpliwości, udowodnić, że poganie również mogą ubiegać się o wysoką nagrodę. Możemy odczytać piękną mowę apostoła właśnie Piotra z Dziejów Apostolskich, 11 rozdział, między 4 a 18 wersetem. W Antiochii pojawił się problem. Pojawił się problem, o którym właśnie opisuje 15 rozdział z Dziejów Apostolskich. Czytamy 15 rozdział, pierwszy werset. Pojawił się problem obrzeski braci pochodzących z pogan. Czytamy pierwszy werset. A pewni ludzie, którzy przybyli z Judei, nauczali braci: jeśli nie zostaliście obrzezani według zwyczaju mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. Bardzo, bardzo twarde słowa. Z Jerozolimy przyszli pewni ludzie. Zastanawialiśmy się, czy to bracia, czy nie bracia, ale skoro nauczali, więc przypuszczamy, że bracia. Może potem jeszcze wspomnimy pewną myśl, kiedy bracia napisali list, to właśnie napisali, że niektórzy z nas poszli. A więc byli to bracia, którzy mówili, że do braci z pogan, jeśli nie zostaniecie obrzezani według zwyczaju mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. Stawiali braciom z pogan, powiemy, bardzo wysokie wymagania. Według nich od obrzezania zależało nawet ich zbawienie. Poważna sprawa. Jak podają różne tłumaczenia, powstał spór, powstały nieporozumienia między tymi ludźmi, którzy przyszli, a apostołem Pawłem i Barnabą, którzy byli już tam w Antiochii. Bracia ci, apostoł Paweł, Barnaba, uważali, że te wymagania są całkiem wygórowane, powiedzielibyśmy dzisiaj. Wysłano w końcu delegację do apostołów i starszych w Jerozolimie, aby szukać u nich pomocy w tej sprawie. Pamiętamy, że apostoł Paweł i Barnaba wchodzą w skład tej delegacji i udają się w drogę. Można zauważyć, zmierzyć, że ta droga nie była bliska, około 500 kilometrów, aby iść do Jerozolimy. W czasie tej drogi, myślę, że trwała kilkanaście dni, przynajmniej może więcej, bracia ci, opowiadając po drodze w licznych zgromadzeniach, o nawróceniu pogan, sprawiają tym radość, idą i głoszą Ewangelię, idąc do Jerozolimy. Kiedy przyszli do Jerozolimy, zostali bardzo dobrze przyjęci. Widać, że, ale i tutaj widać było, że zdania są podzielone. Czytamy w wersecie 5, 15 rozdział, 5 werset, lecz niektórzy ze stronnictwa faryzeuszów, którzy uwierzyli, powstali mówiąc, trzeba ich obrzezać i nakazać im, żeby przestrzegali zakonu mojżeszowego. Szokujące dla nas, że wspomniane jest tutaj, że ze stronnictwa faryzeuszowego. Nie myślę, żeby wśród braci w Jerozolimie dalej były stronnictwa, ale raczej pokazane są tutaj korzenie tych braci, że oni kiedyś byli faryzeuszami. Że im trudno było właśnie przyjąć do siebie tak łatwo, prosto przytulić braci z pogan. Dlatego też oni domagali się, jak czytamy tutaj, aby przestrzegali właśnie tej obrzeski. Trzeba ich obrzezać i nakazać im, żeby przestrzegali zakonu mojżeszowego. Z tych wersetów możemy wyciągnąć, że może żądali przestrzegania całości zakonu mojżeszowego. Drodzy braterstwo, kiedy dzisiaj czytamy te wersety, sprawa wydaje nam się całkiem prosta. Mamy wersety posiłkowe, mamy list apostoła Pawła, na przykład z listu do Galatów, 5 rozdział, 6 werset, że w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczą, lecz wiara, która jest czynna w miłości. I takich wersetów znajdziemy więcej. Pamiętajmy jednak, że były to dopiero początki chrześcijaństwa. Był to początek wieku Ewangelii. Były to początki tworzenia pierwszych zborów i współpracy między braćmi pochodzenia żydowskiego, jak i braćmi pochodzenia pogańskiego. Dla braci pochodzenia żydowskiego był to problem całkiem praktyczny. Tak jak stawiane były zarzuty apostołowi Piotrowi, poszedłeś i jadłeś z poganami, tutaj dla braci pochodzenia żydowskiego też był problem, czy mogę usiąść z nim przy stole. Prawo mojżeszowe zabraniało wspólnego spożywania posiłków z poganami. Do obchodzenia święta Paschy pamiętamy, że prawo mojżeszowe nakazywało obrzezać przychodnia, obcokrajowca, jeśli taki chciałby obchodzić to święto. Obserwując różne pogańskie zwyczaje, a których to bracia z pogan nie tak szybko się pozbyli, bracia pochodzenia żydowskiego wstawiali sobie właśnie wiele pytań. Nawet jeżeli znali proroctwa, rozumieli, że poganie też mogą służyć prawdziwemu Bogu, to proroctwa nie mówiły, żadne z nich nie mówiło, nie dawało wskazówek co do obrzezania. Był to problem praktyczny braci, podkreślam, pochodzących z Żydów. Zauważmy tutaj, że bracia z pogan nie są pytani o zdanie, nie ma przynajmniej żadnych wypowiedzi z ich strony, to bracia pochodzący z Żydów stawiają sobie pytanie, w jaki sposób należy ich przyjąć do siebie. Co należy wymagać, a co można tolerować? Wymagać obrzeski czy nie? Jeżeli mają zachować zakon mojżeszowy, to czy w całości, a może tylko niektóre części? Kiedy przeczytamy wersety od 6 do 11, zobaczymy rozległość tego problemu. Zgromadzili się więc apostołowie i starsi, aby tę sprawę rozważyć. A gdy to już długo rozpatrywano, wstał Piotr i rzekł do nich, mężowie bracia, wy wiecie, że Bóg już dawno spośród was mnie wybrał, aby poganie przez usta moje usłyszeli słowa Ewangelii i uwierzyli. Bóg też, który zna serca, przyznał się do nich, dając im Ducha Świętego, jak i nam. I nie uczynił żadnej różnicy między nami a nimi, oczyściwszy przez wiarę ich serca. Przeto teraz, dlaczego wyzywacie Boga, wkładając na kark uczniów jarzmo, którego ani ojcowie nasi, ani my nie mogliśmy unieść? Wierzymy przecież, że zbawieni będziemy przez łaskę Pana Jezusa tak samo jak i oni. A więc, drodzy braterstwo, tutaj mamy wiele, wiele informacji. Werset 7 podaje, że jak już długo rozpatrywano ten problem, Biblia Gdańska podaje, a gdy był wielki spór ku temu, francuskie tłumaczenia podają, że były długie dyskusje, wtedy powstał Piotr. Nie wiem, jak długo obie strony wykazywały swoje racje i jakich używano argumentów. Opis dziejów apostolskich podaje kilka szczegółów z mowy apostoła Piotra i z mowy apostoła Jakuba oraz jeden werset, werset 12, o interwencji apostoła Pawła i Barnaby. Apostoł Piotr używa całkiem logicznego argumentu, że bracia z pogan też otrzymali Ducha Świętego, o czym jest mowa w wersecie 8. A więc Pan Bóg nie uczynił żadnej różnicy między poganami a Żydami. Ważnym argumentem jest werset 9, który mówi o oczyszczeniu. Koniec tego wersetu mówi: oczyściwszy przez wiarę ich serca. Należy podkreślić tutaj właśnie to słowo oczyszczenie, bo ono jest kluczem do zrozumienia obrzeski. Jest to argument odpowiadający właśnie na wymagania, na wymagane obrzezanie cielesne. Obrzeska cielesna, pamiętamy, ustanowiona została przez Pana Boga, gdy Abraham miał 99 lat. Obrzeska była znakiem przymierza między Panem Bogiem a Abrahamem i jego potomstwem. Czytamy o tym w pierwszej Księdze Mojżeszowej, 17 rozdział od 10 do 13 wersetu. Może z braku czasu nie będziemy odczytywać. Pamiętamy te wersety, że wszyscy mieli być obrzezani i kolejne pokolenia, że to miało być zostać znakiem przymierza. Obcięcie napletka, oprócz znaczenia religijnego, miało także duże znaczenie praktyczne i dzisiaj powiedzielibyśmy znaczenie higieniczne, bo właśnie to obrzezanie ułatwiało zachowanie czystości i higieny tej części ciała. Co w warunkach pustynnych, braterstwo sobie zdają sprawę, w warunkach pustynnych przy braku wody nie było takie łatwe. Lekarze i dzisiaj opowiadają się, że obrzeska może uchronić przed niektórymi chorobami i jest często zalecana przy niektórych chorobach czy w niektórych sytuacjach. Obrzezany mężczyzna uważany był jako czysty i to właśnie do tego argumentu odwołuje się apostoł Piotr w swojej mowie w 9 wersecie, że Bóg nie oczyścił ich ciało, ale oczyścił ich serce. Wspominałem 3 tygodnie temu o ważności serca, o obrzesce serca 3 tygodnie temu na konwencji generalnej. Według apostoła właśnie to nieczystość rytualna jest najważniejsza, ale czystość serca. Apostoł Paweł sformułował tę myśl w liście do Rzymian, 2 rozdział, 28 i 29 werset. Może odczytamy list do Rzymian, 2 rozdział, werset 28 i 29. Albowiem nie ten jest Żydem, który jest nim na zewnątrz i nie to jest obrzezanie, które jest widoczne na ciele, ale ten jest Żydem, który jest nim wewnętrznie. I to jest obrzezanie, które jest obrzezaniem serca w duchu, a nie według litery. Taki ma chwałę nie u ludzi, ale u Boga. Myślę, drodzy braterstwo, że ta właśnie czystość zamiarów, często mówimy czystość intencji, też chroni przed wieloma chorobami i taka czystość, jak podkreśla apostoł, podoba się Panu Bogu. Bardzo ładne zdanie wyraża apostoł Piotr, wracamy do 15 rozdziału z Dziejów Apostolskich, bardzo ładne zdanie wyraża apostoł Piotr w wersecie 10, który odczytaliśmy. Mówi o jarzmie, którego ani ojcowie ich, ani oni sami, Żydzi, nie mogli unieść. Mówi o zakonie mojżeszowym. W pierwszej części tego wersetu apostoł Piotr używa zwrotu, odczytamy jeszcze raz, dlaczego wyzywacie Boga, wkładając na kark uczniów jarzmo. Dlaczego kusicie Pana Boga, podaje Biblia Gdańska. Zwrot o kuszeniu Pana Boga znany nam jest z historii Pana Jezusa, kiedy był kuszony przez szatana. Pamiętamy Ewangelia Mateusza, 4 rozdział, 6-7 werset. Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół ze szczytu świątyni. Na co Pan Jezus odpowiada, nie będziesz kusił Pana Boga swego. Dlaczego? Byłoby to pokusą? Byłoby to wyzwaniem? Wiemy z opisu, z słów naszego Pana, że mógł posłać mu legiony aniołów z pomocą i tam z pewnością też, jeżeli taką byłoby wolą, zostałby uratowany. Ale było to wystawianie na, było to kuszenie Pana Boga. Wystawianie na próbę. Kiedy czytamy inny przykład tego zwrotu, aby nie kusić Pana Boga, jest to list do Hebrajczyków, 3 rozdział, 8-9 werset, gdzie na pustyni kusili ojcowie wasi i wystawiali na próbę na pustyni. A więc kuszenie Pana Boga to wystawianie go na próbę, jest to rodzaj prowokacji. Pan Bóg uratuje mnie, jest zmuszony mnie uratować. Tak jakbyśmy stawiali Panu Bogu pewne wymogi. Jest to rodzaj właśnie, jak wspomniałem, prowokacji. W omawianym temacie obrzezanie braci z pogan też byłoby pewną prowokacją Pana Boga i zobowiązywałoby to tych braci do przestrzegania całego zakonu. Wspomina o tym apostoł Paweł w liście do Galacjan, 3 rozdział, 10 werset, że kto zachowuje zakon, powinien zachowywać cały zakon. Argument użyty w wersecie 11 odpowiada na groźbę właśnie z wersetu 1. 11 werset czytaliśmy. Wierzymy przecież, że zbawieni będziemy przez łaskę Pana Jezusa, tak samo jak i oni. Werset mówi o zbawieniu z łaski. Pierwszy werset czytaliśmy, że od obrzezania należało zbawienie. Apostoł mówi, nie, tutaj obrzeza, tutaj zbawienie zależy, właśnie jest łaską. Zbawienie nie z uczynków zakonu, ale przez usprawiedliwienie z wiary. Pamiętamy wersety z listu do Rzymian, 5 rozdział, 1-2 werset. Było czymś nowym. Ta nauka była czymś nowym i trudna była do przyjęcia przez wielu braci z pochodzenia żydowskiego. Przeczytajmy teraz wersety od 12 do 21. I umilkło całe zgromadzenie i słuchali Barnabę i Pawła, gdy opowiadali, jakie to znaki i cuda czynił przez nich Bóg między poganami. A gdy ci umilkli, odezwał się Jakub, mówiąc, mężowie, bracia, posłuchajcie mnie. Szymon, Piotr, opowiedział, jak to Bóg pierwszy zatroszczył się o to, aby z pomiędzy pogan wybrać lud dla imienia swego. A z tym zgadzają się słowa proroków, jak napisano, potem powrócę i odbuduję upadły przybytek Dawida i odbuduję jego ruiny i podźwignę go, aby pozostali ludzie szukali Pana, a także wszyscy poganie, nad którymi wezwane zostało imię moje, mówi Pan, który to czyni. Znane to jest od wieków. Dlatego sądzę, że nie należy czynić trudności tym spośród pogan, którzy nawracają się do Boga. Piękne słowa. Nie należy czynić trudności tym, którzy nawracają się do Boga. Ale polecić im, żeby się powstrzymywali od rzeczy splugawionych przez bałwany, od nierządu, od tego, co zadławione i od krwi. Mojżesz bowiem od dawien dawna ma po miastach takich, którzy go opowiadają, gdy czyta się go w synagogach w każdy sabat. Mowa apostoła Jakuba jest bardzo ciekawa. Potwierdza, że to wolą Bożą było już od wieków, aby również i z pogan wybrać lud dla imienia swego. Cytuje on tutaj proroctwa. Cytuję przynajmniej dwa proroctwa. Jedno jest dosyć łatwe, może do zidentyfikowania. Proroctwo Amosa, 9 rozdział, 11-12 werset oraz prawdopodobnie proroctwo, część proroctwa Izajasza, 45 rozdział, 21 werset. Proroctwa, drodzy braterstwo, które czytając tutaj o odbudowie przybytku, o odbudowie ruin, no prawdopodobnie my, gdybyśmy mieli w tamtym czasie przekonać braci, takich tych proroctw nie użylibyśmy. raczej te proroctwa dzisiaj cytujemy o powrocie narodu izraelskiego, o odbudowaniu narodu izraelskiego. Ciekawe, że apostoł Jakub zacytował te właśnie proroctwa. Raczej uważamy, że te proroctwa należy tłumaczyć czy zastosować do końca wieku Ewangelii o odbudowie państwa Izrael. Zadziwiające jest dla nas, że wymogi apostoła Jakuba, powiedzmy sobie, są bardzo skromne. Dzisiaj, gdybyśmy mieli rozmawiać, gdybyśmy byli Żydami, mieli przyjąć pogan, z pewnością podalibyśmy może wiele innych argumentów czy wiele innych wymogów. Dlatego wydaje mi się, że właśnie te wymogi są bardzo, bardzo skromne. Tylko cztery elementy, które może choć w innej kolejności zostaną wymienione w później napisanym liście w wersecie 29. A więc w wersecie 20 czytamy, że należy polecić im, żeby się wstrzymywali od rzeczy splugawionych przez bałwany, pierwsza rzecz, od nierządu, od tego, co zadławione i od krwi. Słowo nierząd w Biblii Gdańska tłumaczy jako wszeteczeństwo, co do rzeczy zadławionych, zwierząt zadławionych, inne tłumaczenia podają jako padlina. Co do czwartego zakazu, wszystkie tłumaczenia są zgodne, od krwi. Nie ma tutaj mowy, my może zaczęlibyśmy od 10 przykazań, może wymienilibyśmy je na samym początku. Nie ma mowy o zasadach wiary, nie ma mowy o szerszej pojętej moralności. Każdy może ułożyłby może długą listę, nie ma mowy o zwierzętach czystych i nieczystych, nie ma mowy o zakazu jedzenia wieprzowiny. Są tylko te cztery zakazy. Spojrzyjmy i spróbujmy przyglądnąć im się troszeczkę bliżej. Rzeczy splugawione przez bałwany. To nie tylko mięso ofiarowane w świątyniach pogańskich, które można było kupić na sąsiadujących straganach od tych świątyń, albo nawet dostać za darmo w pogańskich jadłodajniach. Te rzeczy splugawione przez bałwany to były wszystkie rzeczy, jedzenie, przedmioty, które miały kontakt z pogańskim kultem. Mogły być to świątynki, mogły być to wszelkie kontakty z pogaństwem. Było to uważane jako rzeczy splugawione przez bałwany. Temat zakazu spożywania mięsa ofiarowanego bałwanom szeroko porusza apostoł Paweł w swoich listach. Możecie braterstwo odczytać w pierwszym liście do Koryntian 8 rozdział 7 do 13 wersetu. Ja chciałbym zacytować może werset też z pierwszego listu do Koryntian, 10 rozdział, a wersety od 19. Pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział, od wersetu 19 do 21. Cóż wtedy chcę powiedzieć? Czy to, że mięso składane w ofierze bałwanom jest czymś więcej niż mięsem? Albo że bożek jest czymś więcej niż bałwanem? Nie. Chcę powiedzieć, że to, co składają w ofierze, ofiarują bałwanom, a nie Bogu. Ja zaś nie chcę, abyście mieli społeczność z demonami. I jeszcze 21 werset. Nie możecie pić kielicha pańskiego i kielicha demonów. Nie możecie być uczestnikami stołu pańskiego i stołu demonów. Rozumiemy ten 21 werset, że on jest jakby odpowiedzią. Wcześniej apostoł pisze w 16 wersecie o kielichu błogosławieństwa i dlatego tutaj wraca, tłumaczy, że kielich pański jest całkiem inny od kielicha demonów. Mięso, apostoł tłumaczy, że mięso zawsze pozostaje mięsem, ale kiedy ofiarowane jest bałwanom, nabiera innych religijnych, kulturalnych wartości. Dzisiaj powiedzielibyśmy, a użyję tylko bardzo skromnego takiego przykładu, że drzewko świerkowe zawsze pozostaje drzewkiem świerkowym, ale postawione gdzieś w kącie pokoju, udekorowane różnymi przystrojone, nabiera już całkiem innego znaczenia. Apostoł kończy ten temat, nie możecie być uczestnikami stołu pańskiego i stołu demonów. Powróćmy do zakazu, do rzeczy splugawionych przez bałwany. Wydając takie przykazanie, troską braci pochodzenia żydowskiego było podkreślenie pierwszego przykazania. Nie będziesz miał innych bogów przede mną, albo obok mnie. Drugi zakaz, dotyczący nierządu, dotyczący wszeteczeństwa, miał na uwadze czystość małżeńską i zakaz rozwiązłości seksualnej. Praktyki te miały podłoże emocjonalne, pożądanie, ale również też praktyki te, ta rozwiązłość seksualna miały czasami i podłoże religijne, gdzie w niektórych świątyniach pogańskich praktykowana była prostytucja sakralna. Apostoł Paweł w liście do Koryntian, 6 rozdział, od 16 do 20 wersetu, ostrzega również przed tym grzechem. Pierwszy list do Koryntian, 6 rozdział. Odczytamy te wersety. Przestrogę apostoła Pawła. 1 Koryntian, 6 rozdział, od 16 wersetu. Czytamy tak. Bo czyż nie wiecie, że kto się łączy z wszetecznicą, jest nią jednym ciałem? Albowiem mówi Pismo, ci dwoje będą jednym ciałem. Kto zaś łączy się z Panem, jest z Nim jednym duchem. Uciekajcie przed wszeteczeństwem. Wszelki grzech, jakiego człowiek się dopuszcza, jest poza ciałem. Ale kto się wszeteczeństwa dopuszcza, ten grzeszy przeciwko własnemu ciału. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga i że nie należycie do samych siebie? Może jeszcze 20. Drogoście bowiem kupieni, wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. Apostoł Paweł robi dużą różnicę między grzechem popełnionym poza ciałem, a wszeteczeństwo jest grzechem popełnionym w ciele. Oczywiście te wersety można i należy również tłumaczyć jako przestroga przed wszeteczeństwem religijnym, przed niewiernością duchową, przed wprowadzaniem czy popieraniem obcych nauk, ale tutaj w tym zaleceniu chodziło przede wszystkim o czystość cielesną. Trzeci zakaz, który wspomina apostoł Jakub, powracamy do 15 rozdziału, 20 werset. Trzeci zakaz to propozycja apostoła Jakuba. Ta dotyczyła właśnie spożywania zwierząt zadławionych, zwierząt uduszonych, padliny, zwierząt rozszarpanych przez dzikie zwierzęta. W mięsie tych zwierząt często pozostawała krew, co bezpośrednio łączyło się z czwartym zakazem spożywania krwi zwierząt. Braterstwo mogą odczytać sobie w trzeciej Księdze Mojżeszowej, 17 rozdział, od 10 do 16 wersetu, są wymienione szczegóły, że Pan Bóg stanowczo zabronił spożywania krwi. Życie ciała jest we krwi. Dzisiejsza medycyna ostrzega przed takimi praktykami, ale z przykrością musimy stwierdzić, widzimy to często w różnych reportażach, że ten zakaz nie jest przestrzegany. Wiele szczepów plemion afrykańskich szczycą się tym, że piją jeszcze ciepłą krew zabitych zwierząt. Bierze nas obrzydzenie, ale takie coś bardzo często można zobaczyć. Chlubią się tym, że biorą właśnie energię, życie z tych zabitych zwierząt. Kiedy nabierzemy troszeczkę dystansu do tych czterech zakazów, to widzimy, bo moglibyśmy to streścić, że miały one na celu unormowanie kontaktów wewnątrzzborowych między braćmi pochodzenia żydowskiego i tymi pochodzenia pogańskiego. List wysłany zaraz potem do braci w Antiochii, do braci w Syrii i w Cylicji nie miał na celu nauczania, w co macie wierzyć, czy jakie mają być zasady waszej wiary. Tego uczyli się bracia z pogan, uczyli się bezpośrednio w zgromadzeniach. List ten był w swojej bardzo wyważonej formie odpowiedzią i był wskazówką, co do wspólnego zgromadzania się i chwalenia tego samego, jedynego Boga, co do chwalenia, wychwalania Jego Syna, Jezusa Chrystusa. Miał on na celu, moglibyśmy takie trzy punkty podkreślić, miał na celu ochronę życia duchowego, a więc wiara w jedynego Boga, czystość duchowa. Miał drugi punkt, to jest miał na celu ochronę życia rodzinnego, zakaz przeteczeństwa, jakiejś rozwiązłości seksualnej, chronił życie rodzinne, chronił pośrednio też i dzieci. Także trzeci punkt miał na celu ochronę życia cielesnego. Był to zakaz spożywania zwierząt zadławionych, zakaz spożywania krwi, zakaz tych rzeczy, które mogły się szkodliwie odbić na zdrowiu tych braci pochodzenia pogańskiego. Drodzy braterstwo, spór braci pochodzenia żydowskiego na temat zasad życia i tego, co należy wymagać od braci pochodzenia pogańskiego, powinien skłonić nas, myślę, skłania nas do pewnych refleksji na temat właśnie naszych zborów, naszych rodzin, naszego życia rodzinnego. Jakich zmian w życiu braci i sióstr przychodzących do nas, przychodzących do prawdy, jakich zmian powinniśmy oczekiwać, a jakich możemy, powiem nawet, wymagać. Apostołowie w swoich listach wyraźnie nawołują do zerwania z grzechem, do odrzucenia praktyk pogańskich. Na przykład w liście do Efezjan czytamy w 4 rozdziale, list do Efezjan, 4 rozdział od 17 do 24 wersetu. Apostoł pisze: tak więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali, jak poganie postępują w próżności umysłu swego, mający przyćmiony umysł i dalecy od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serca. Znowu mowa o sercu. Mając umysł przytępiony, oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością. Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa, jeśliście tylko słyszeli o Nim i w Nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze. I odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Moglibyśmy cytować wiele wersetów, które streszczamy często, że Biblia zachęca, nawołuje do zmiany życia człowieka na lepsze, aby właśnie odrzucić grzech, aby odrzucić pogańskie praktyki. Jeden też z listu do Efezów, 4 rozdział, 28 werset mówi, że kto kradł, niechaj kraść przestanie. Nikt nie kradnie. Ale co zrobić z licznymi nałogami, w które ktoś popadł przed poznaniem braci? Czasami tak trudno jest zerwać z jakimś nałogiem. Każdy nałóg jest zły. Jak trudno jest zerwać z nałogiem? Posłuchajmy na zeznaniach świadectw, posłuchajmy, jak bracia zeznają się na temat, ile kosztowało ich wysiłku, ile samozaparcia, ile trzeba było silnej woli, aby zerwać z nałogiem na przykład palenia papierosów albo z nadużywaniem alkoholu. I nikt tym braciom tego wprost może nie powiedział, ale sami ci bracia zrozumieli, że to trzeba zmienić. Wielu braci opowiada, jak to stopniowo, często z pomocą rodziny, dzisiaj częściej już może z pomocą lekarzy, jak udało im się odrzucić palenie tytoniu. Bracia ze zgromadzenia w Krakowie, widzę, że są liczni tutaj, niektórzy starsi wiekiem, pamiętają, często cytują przykład brata Leona Molo. Myślę, że niektórzy bracia pamiętają go. Brat ten był oficerem w wojsku w latach już międzywojennych. Dobrze mu się powodziło. I kiedy poznał prawdę, zrozumiał, że musi porzucić palenie papierosów. Idąc kiedyś, taką bracia opowiadają, dla nas anegdotka, ale pozwolę ją sobie zacytować. Idąc kiedyś ulicą, brat Molo wypalił ostatniego papierosa i upuścił celowo, i podkreślam celowo, upuścił na ziemię złotą papierośnicę. To nie było pozłacane, to była złota, ciężka papierośnica. Przechodzeń, który szedł za nim kilka metrów, podniósł ten zgubiony przedmiot i zawołał: proszę pana, panu coś upadło. A brat Molo, znowu jestem wzruszony, przepraszam, brat Molo odwrócił się, popatrzył obojętnym wzrokiem i mówi: nie, to nie moje. Ileż trzeba było zaparcia, ile trzeba było silnego charakteru, aby w jeden dzień, w jednej chwili tak zrobić. Drugi przykład chciałbym braterstwu zacytować, już może bardziej z rodzinnej historii. Bracia znają, niektórzy czytali historię mojego dziadka Stanisława Szarkowicza. Brat ten, dziadek mój, tata mojej mamy, kiedy poznał prawdę, to pierwszą rzeczą, jaką zrobił po powrocie do domu, to było zdjęcie obrazów ze ściany. Babcia była bardzo z tego niezadowolona. Miała niektóre obrazy, które dostała w prezencie ślubnym, a tutaj mąż przychodzi, mówi: te obrazy są niezgodne z Pismem Świętym. W swojej delikatności nie poszedł, nie potłuk tego, ale wystawił na strych i rzeczywiście cierpliwie czekał niewiele czasu potem i babcia przyszła do prawdy. Drodzy braterstwo, to są przykłady i takich przykładów moglibyśmy cytować bardzo dużo. A dzisiaj stawiamy sobie pytania. Jak dzieje się w naszych zgromadzeniach? I to nie jest już tylko sprawa nowo nawróconych czy braci przychodzących z zewnątrz, jak często nazywamy braci i sióstr. Jest to odpowiedzialność, to jest sprawa również i całego zgromadzenia. To odpowiedzialnością wszystkich nas, naszych zgromadzeń jest, abyśmy wiedzieli, czego mamy od nich oczekiwać, czego wymagać i to już jest, jak powiedzieliśmy, odpowiedzialnością nas wszystkich. Jakiego argumentu będą mogli użyć bracia, kiedy nowo nawrócony powie, użyję tutaj przykładu alkoholu, kiedy nowo nawrócony brat powie: no tak, wy chcecie, abym przestał pić alkohol, a tam, może w sąsiednim zgromadzeniu, a może poda przykład, w tym samym zgromadzeniu jest ten albo tamten brat, który ma ten sam problem. Idźcie najpierw, załatwcie z tamtym bratem. Więc nie są to łatwe sprawy. To są czasami trudne rozmowy, trudne decyzje do podjęcia. Myślę, że powinniśmy być z jednej strony bardzo wyrozumiali, ale z drugiej strony stanowczy. Czasami w niektórych sprawach, w niektórych nałogach powinniśmy pozostawić może trochę czasu na zmianę, ale zawsze powinniśmy starać się i pamiętać o czystości naszych zgromadzeń, o czystości moralnej i czystości duchowej. Czego powinniśmy wymagać? Myślę, że zgromadzenie ma mieć pełną kontrolę nad przyjmowaniem nowych członków. Myślę, że zgromadzenie może przyjąć, może powstrzymać się, a może nawet i od przyjęcia powstrzymać się, a może nawet i wykluczyć. Powinno wyraźnie się określić, że pewne nauki, że pewne zachowania są niedopuszczalne w naszej społeczności. Są pewne nauki, które już dawno uznaliśmy jako właśnie rzeczy splugawione przez bałwany. Przez takie nauki jak nauka o Trójcy, nauka o piekle, o duszy nieśmiertelnej, uważamy, że to są właśnie te nauki splugawione. A dzisiaj widzimy, że często szatan stara się niestety, aby i one powróciły albo przyszły, wdarły się do naszych zgromadzeń. Może właśnie za przykładem starszych i apostołów z Jerozolimy należy w takich przypadkach zebrać się, usiąść, porozmawiać, może na początku właśnie bez samych zainteresowanych, aby zgromadzenie wypracowało sobie pewne zdanie, a potem z tymi kandydatami czy z tymi braćmi porozmawiać. Bracia i siostry, myślę, że po jakimś czasie, po czasie dyskusji, owocem może być rezultat, jaki zapisany jest w wersecie 28, 15 rozdział 28 werset, gdzie bracia napisali, że postanowiliśmy bowiem Duch Święty i my, aby nie nakładać na was żadnego innego ciężaru oprócz następujących rzeczy niezbędnych. Zaskakującym są te słowa, że postanowiliśmy bowiem Duch Święty i my. Myślę, drodzy braterstwo, że jest to piękny dowód, że nie należy spodziewać się jakichś manifestacji Ducha Świętego, ale że działalność Ducha Świętego jest właśnie przez nasze rozważania, przez nasze badania, przez nasze dochodzenie do wspólności, do wspólnych wyników właśnie badań. I nie wiemy, jak długo trwało to spotkanie, jak długo trwały dyskusje braci starszych, braci i apostołów w tej sprawie w Jerozolimie, ale właśnie doszli do porozumienia, do wspólnego stanowiska i mogli napisać: postanowiliśmy bowiem Duch Święty i my, aby nie nakładać na was innego ciężaru oprócz następujących rzeczy niezbędnych. Jest tutaj dowód, że wola Boża okazuje się przez wolę zgromadzenia. Nie było i nie należy nigdy oczekiwać jakiejś spektakularnej interwencji Ducha Świętego, a właśnie w takich przypadkach. To rozumna, spokojna dyskusja powinna doprowadzać do wspólnego stanowiska, a będzie to wolą Ducha Świętego. Często cytujemy jeszcze z listu do Efezjan, 3 rozdział, 10 werset, że właśnie przez Kościół, przez nasze zgromadzenia objawia się różnorodna mądrość Boża. Myślę, drodzy braterstwo, nie czytaliśmy między wersetem 22 a 28, ale może odczytamy. Wówczas postanowili apostołowie i starsi razem z całym zborem posłać do Antiochii wraz z Pawłem i Barnabą wybranych spośród siebie mężów, Judę zwanego Barsabaszem i Sylasa, zajmujących wśród braci przodujące stanowisko, dając im do ręki następujące pismo. Apostołowie i starsi, bracia braciom, pochodzącym z pogan w Antiochii, w Syrii i w Cylicji, przesyłają pozdrowienia. Ponieważ usłyszeliśmy, że niektórzy spośród nas zaniepokoili was naukami i wzburzyli dusze wasze bez naszego upoważnienia, postanowiliśmy jednomyślnie posłać do was wybranych mężów wraz z umiłowanym naszymi Barnabą i Pawłem. Ludźmi, którzy oddali życie swoje dla imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, wysłaliśmy tedy Judę i Sylasa, którzy wam to sami ustnie powiedzą. Postanowiliśmy bowiem Duch Święty i my, aby nie nakładać na was żadnego innego ciężaru oprócz następujących rzeczy niezbędnych. Tutaj są powtórzone, może troszeczkę w innej kolejności, te cztery zalecenia, które wcześniej omawialiśmy. Werset 29. Wstrzymywać się od mięsa ofiarowanego bałwanom. Tutaj jest już pewna różnica. Mięso, tutaj już jest wyraźnie powiedziane mięso. Od krwi, od tego, co zadławione i od nierządu. Jeśli się tych rzeczy wystrzegać będziecie, dobrze uczynicie. Bywajcie zdrowi. Drodzy braterstwo, Biblia nie podaje szczegółów, jak ten list został przyjęty przez braci pochodzenia żydowskiego, przez tych, co domagali się obrzeski ze strony braci pogan. Werset 30 i 31 podają, że gdy wysłańcy przyszli do Antiochii, zgromadzili zbór i oddali list, a gdy go przeczytali, uradowali się jego zachęcającą treścią. Myślę, że list ten pomógł braciom, jak i obecność Judy, Sylasa, którzy pozostali w tych zgromadzeniach, którzy z pewnością tłumaczyli, którzy służyli wieloma wykładami, aby te nauki, zalecenia wytłumaczyć. To było dobrze przyjęte, było przyjęte z radością. Jak ważną była ta sprawa obrzeski, przestrzegania zakonu mojżeszowego przez braci pochodzących z pogan, potwierdzają nam liczne wersety z listów apostoła Pawła, a szczególnie zapisane w liście do Galacjan. W tamtej okolicy, właśnie w Galacji, powstał całkiem inny problem, odmienny, ale ważny i chciałbym go dzisiaj jeszcze poruszyć. Chodziło o, że bracia pochodzenia pogańskiego, tutaj jest różnica, bracia pochodzenia pogańskiego zaczęli nawoływać do judaizmu i do przestrzegania zwyczajów żydowskich, do obchodzenia świąt żydowskich i do obrzezania. Było to wielką troską apostoła Pawła. Apostoł Paweł poświęcił 3, 4 i część nawet 5 rozdziału listu do Galacjan poświęca właśnie tej tematyce. Widać, że apostoł przestrzega braci, apostoł ubolewa, kiedy odczytamy list do Galacjan. Trzeci rozdział od 1 wersetu używa takich ostrych słów. Nierozumni Galacjanie, któż was omamił, was, przed których oczami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego? Chcę dowiedzieć się od was tego jednego. Czy przez uczynki zakonu otrzymaliście ducha, czy przez słuchanie z wiarą? Czy aż tak nierozumni jesteście? Rozpoczęliście w duchu, a teraz na ciele kończycie? Mamy wiele wersetów, które mówią o powrocie, właśnie znowu nakładaniu jarzma. Apostoł cierpi i pisze, przestrzega. Galatów, 3 rozdział, 24 werset. Wersetem jest bardzo znanym. Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni. Apostoł podaje tutaj to słowo przewodnik, zostało przetłumaczone ze słowa pedagog, które dzisiaj nabrało troszeczkę innego znaczenia. Dzisiaj pedagog to nauczyciel. W tamtych czasach pedagog to był niewolnik, który zaprowadzał dzieci do szkoły. A więc takim pedagogiem miał być zakon, który miał doprowadzić Żydów do Chrystusa. Apostoł pisze dosadnie w liście do Galatów, 5 rozdział, 1 do 4 wersetu. Chrystus wyzwolił was, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Oto ja, Paweł, powiadam wam, jeśli się dacie obrzezać, Chrystus wam nic nie pomoże. A oświadczam raz jeszcze każdemu człowiekowi, który daje się obrzezać, że powinien cały zakon wypełnić. Odłączyliście się od Chrystusa, wy, którzy w zakonie szukacie usprawiedliwienia, i mocne słowa, wypadliście z łaski. Przez nadgorliwość zakonu można wypaść z łaski Chrystusowej. Drodzy braterstwo, czas podsumować i zakończyć. Te 3 lekcje, które podkreślaliśmy, czystość duchowa, czystość rodzinna, czystość małżeńska, czystość pokarmów, czystość zdrowia, czy zalecenia co do zdrowia cielesnego, znajdujemy w tamtych właśnie zaleceniach. Myślę, że powinniśmy skorzystać, abyśmy właśnie pilnowali naszej czystości duchowej. Pan Bóg chce, abyśmy oddawali Mu cześć w duchu i w prawdzie. Pamiętamy słowa powiedziane do Samarytanki przez naszego Pana, Ewangelia Jana, 4 rozdział, 23 werset. A więc dbajmy, pilnujmy, dbajmy o czystość, czystość duchową, dbajmy o czystość nauk, o czystość, kim jest Pan Bóg, abyśmy od tych nauk nigdy się nie oddalali. Dbajmy o czystość naszych małżeństw i naszych rodzin. Nie wystawiajmy siebie i innych na różne pokusy i na różne próby. Często wydaje nam się, że jesteśmy na tyle mocni, potrafimy znieść długą rozłąkę. Myślę, że problem jest ten poważnym problemem. Bracia wyjeżdżają do różnych krajów, rozłączają się małżeństwa, wydaje się czasami czasowo. Często potem jest bracia wyjeżdżający, jak i ci pozostający, wystawieni są na różne pokusy. Często to doprowadza do rozpadku rodzin. A więc dbajmy wszyscy. Dbajmy o czystość naszych małżeństw, o czystość naszych rodzin. Trzecie zalecenie. Czystość pokarmów. czystość, o nasze zdrowie cielesne. Myślę, że mamy zalecenia, znajdziemy w Piśmie Świętym, abyśmy dbali również o nasze zdrowie cielesne, choćby tylko przez odpowiednie odżywianie się. Pamiętajmy, że to właśnie w tym starym ciele rozwija się nowe stworzenie. Nie chciałbym braterstwa nawoływać, żebyście częściej chodzili do lekarza. To nie o to chodzi, ale czasami naszym postępowaniem, abyśmy nie szkodzili sobie, właśnie naszemu ciału. Poświęciliśmy trochę czasu, abyśmy przypomnieli sobie różne kłopoty, trudności w zgromadzeniu, w zgromadzeniach z pierwotnego Kościoła. Myślę, że z tej historii każdy z nas wyciągnie w pokorze serca jak najlepsze lekcje. Wszyscy chcemy dojść do tej samej nagrody, ale też wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za zdrowie duchowe nas samych, jak i stan moralny, stan duchowy naszych zgromadzeń. Starajmy się przynosić pokój i zbudowanie. Pokój, o którym słyszeliśmy już dzisiaj jeden wykład, jaki brat nawiązywał w drugim wykładzie, abyśmy przynosili pokój i zbudowanie w naszych zgromadzeniach, pamiętając na napomnienie apostoła Pawła, właśnie zapisane w liście do Efezjan. I tym wersetem chciałbym zakończyć. Chciałbym życzyć braterstwu wytrwania w prawdzie, mimo różnych kłopotów, doświadczeń, abyśmy umieli je przezwyciężyć, abyśmy w jedności ducha, wspólnie razem, abyśmy umieli dążyć, ubiegać się o tą wspaniałą nagrodę. List do Efezjan, 4 rozdział, 1-6 wersetu. Napominam was, tedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze, z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości, starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju, jedno ciało i jeden duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest nad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Amen.